Nieraz sobie zadajemy takie pytanie, dlaczego przechodzimy w tym życiu próby, doświadczenia, trudności, choroby, nieszczęścia. Przecież wszystko to przezwyciężył Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, umarł za nasze grzechy, wziął nasze niemoce, choroby na siebie, a jednak dalej my jako ludzie jesteśmy poddawani próbom, doświadczeniom. Ale to już jest tak na samym początku, jak wiemy, jak tylko otwieramy Słowo Boże, Biblię, to pierwsi nasi prarodzice, czyli Adam z Ewą, byli poddani próbie, kiedy byli stworzeni. Co czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, od 16 wiersza. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Dalej tutaj widzimy o tym, że Bóg wziął żebro Adama i z tego żebra uczynił kobietę, która miała być jemu pomocą w życiu. I dalej w trzecim rozdziale widzimy o tym upadku ludzi. Tutaj jak czytamy na samym początku, kiedy Bóg dał te polecenie dla Adama, tak jakby w tym momencie nie było Ewy. Czasami mówimy, że Biblia nie jest zawsze pisana chronologicznie, ale dalej, gdy czytamy w tym trzecim rozdziale, kiedy Ewa prowadzi dialog z wężem, to ona coś tu dodaje do tych słów, które zostały powiedziane przez Boga dla Adama. Przeczytajmy ten trzeci rozdział, fragment tego rozdziału od pierwszego wiersza. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. I dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Czy Adam z Ewą dobrze tutaj żyli i im się powodziło w tym ogrodzie Eden? Mieli wszystko. Mieli wszystkiego pod dostatkiem, nic im nie brakowało. A ponadto mieli społeczność z żywym Bogiem. Mogli zadawać pytania, pytać o co tylko chcieli. Rozmawiali. Rozmawiali z żywym Bogiem. Zobaczmy, jakie to było dla nich wielkie błogosławieństwo. Ale tutaj widzimy, że człowiek tak jakby jest niedosycony. Dla człowieka zawsze czegoś jeszcze brakuje. Dzisiaj też my mamy Pismo Święte, które jest drogowskazem i wskazówką życia. Mamy też zbawienie darmo z łaski poprzez wiarę w Jezusie Chrystusie. Ale nieraz dla ludzi to wszystko jest za mało. Szukają czegoś więcej. Przekręcają Słowo Boże nieraz na swoją zgubę. Dlatego, że szatan, jak widzimy, stara się podejść człowieka tak, jak podszedł Adama i Ewy. On powiedział, czy rzeczywiście to Bóg wam powiedział. I też powiedział, że nie umrzecie, gdy zjecie, że to jest owoc godny do zjedzenia. I tutaj, jak widzimy, Ewa, jak rozmawiała z wężem, to powiedziała, że nie wolno nam jeść ani go dotykać. Bóg powiedział dla Adama, że nie wolno jeść, a tutaj Ewa mówi jeszcze więcej, że nawet nie wolno nam dotykać. Skąd ona to wzięła, nie wiemy. Wiemy jednak, że ona zapragnęła tego owocu, ale Adam też wziął od Ewy. Dlaczego? Dlatego, że to już było w ich sercu, te pragnienie poznać coś więcej. A jeszcze szatan podsunął im myśl, że będą jak Bóg, znający dobro i zło. I to stało się ich pożądaniem. Przyczyniło się to do upadku Adama i Ewy i wylądowali, jak wiemy, na ziemi, gdzie jest trud, mozuł, boleść, choroby, nieszczęścia i trudności. I to przeszło później na całą ludzkość. Jedna próba, w której nie wytrwali. A jakże Bóg, mówią, dopuścił do tego? Przecież mógłby nie dopuścić. Ale człowiek został stworzony już od samego początku z wolną wolą. I dlatego jest poddawany próbom, czy chce wybrać dobro czy zło. My też tutaj na ziemi, żyjąc, przechodzimy różne próby i doświadczenia, ale naszym zadaniem jest wytrwać w tej wierze do końca. Wielu ludzi wierzących, gdy przychodzą trudności, doświadczenia i nieszczęścia, odchodzi. Odchodzi w świat. Za jaką cenę człowiek porzuca Chrystusa? Za cenę życia wiecznego w raju, gdzie będzie szczęście, radość, gdzie nie będzie chorób, trudności ani boleści? Czy warto? Z pewnością nie. Szatan jest wrogiem pokonany. Pokonał go to Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu Golgoty. On też dał zwycięstwo nad śmiercią poprzez zmartwychwstanie. I też dał obietnicę dla tych, którzy uwierzą, że będą dziedzicami Bożego Królestwa, współdziedzicami Chrystusa. Naród izraelski, kiedy wyszedł z niewoli, z ziemi egipskiej, poszli na pustynię Synaj, pod górę Syjon, żeby tam otrzymać Boże przykazanie, wskazówki do dalszego życia. Dla nich to było wielką radością. 430 lat niewoli w Egipcie. Teraz tylko cieszyć się życiem. Ale człowiek jest tylko człowiekiem. Kiedy przychodzą jakieś trudności, nieszczęścia, brak wody, jedzenia, zamiast zwracać się do Boga, którego widziano cuda i znaki, jakie uczynił Bóg wśród Faraona w Egipcie, że ich żadne plagi nie dotknęły. Natomiast Egipcjanie cierpieli. Nawet syn Faraona musiał umrzeć jako dziecko pierworodne. Izraelici zostali oszczędzeni. Przeszli przez Morze Czerwone. Jak po suchym gruncie Egipcjanie potonęli. I to było wszystko za mało. Za mało, żeby ufać Bogu. Mogli wejść do ziemi obiecanej, bo Bóg dał im taką obietnicę, że tą ziemię im kananejską daje w posiadanie. Wysłani zostali wywiadowcy, 12 wywiadowców z 12 pokoleń izraelskich i 10 wywiadowców źle zaczęło mówić o tej ziemi. Ze względu na to, że tam mieszkali olbrzymi, że oni nie są w stanie pokonać tych olbrzymów. A widzieli przecież, że to Bóg za nich walczy, nie człowiek. I to jest dla nas bardzo dobrym wzorem do tego, jak my przechodzimy w próbach i doświadczeniach. Czy narzekamy na Boga, na okoliczności, na braci, na sióstr, czy na kogoś innego? Czy potrafimy zwracać się w trudnościach do naszego Pana? Wołać o Jego pomoc? Niech każdy sobie zada takie pytanie. Czy żyjemy na tej pustyni, tak jak naród izraelski z powodu tego musiał 40 lat żyć na pustyni? 10 zwiadowców musiało ponieść śmierć. Tylko Jozue i Kaleb, jak wiemy, głosili dobre wieści o tej ziemi i że wiedzieli o tym, że zwycięzcą jest Bóg. Bóg, który pójdzie z nim i że On to zwycięży. I tak, jak wiemy, później się stało. Ale teraz to jest pytanie do nas. Czy my ciągle, tak jak naród izraelski, szemramy, narzekamy na nasze życie, trudności, problemy? Czy idziemy śmiało naprzód, zwyciężając tą ziemię obiecaną, która została nam przeznaczona jako dziedzictwo? O co tu właściwie chodzi? Mamy polecenie od naszego Pana Jezusa Chrystusa, że idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc im w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, co jest napisane w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, pod koniec tego rozdziału, jak wiemy. My mamy zwyciężać ten świat, nie bać się nikogo, bo mamy Ducha Świętego, który za nas zwycięża. On troszczy się o każde dziecko Boże. W liście do Hebrajczyków jest napisane w 4 rozdziale od 11 wiersza takie słowa. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Jakże wielka Boża obietnica, że to miecz obusieczny jest tym Bożym Słowem. Słowo Boże potrafi przeniknąć ludzki mózg, stawy, wszystko. Bóg walczy za nas. My mamy tylko wykonywać te zadanie, do którego zostaliśmy powołani tutaj na ziemi. Z odwagą głosić i bronić Słowa Bożego. Bo to jest nasze zadanie i Boży cel. Bóg używa nas tutaj na ziemi jako tych szafarzy Bożej prawdy. Jako tych, którzy głoszą z jednej strony dla upamiętania, a z drugiej strony na zatracenie tych, którzy nie otrzymują, nie chcą przyjąć tej Bożej prawdy. I dotyka ich ten właśnie miecz obusieczny. To jest Słowo Boże. Jezus też był poddany próbie, jak wiemy. Nie tylko pierwsi, nasi prarodzice, Adam i Ewa, ale Jezus też przed swoją służbą był kuszony przez diabła. Jak to jest napisane w Ewangelii Mateusza, w 4 rozdziale od 1 wiersza czytamy po 17. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni, 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został więziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Naftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona, ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Zobaczmy, że nawet Syn Boży musiał przejść przez próby i doświadczenia. Czy dla Jezusa był problem uczynić z kamienia chleb? Nie. Dla Niego nie było to problemu. Ale On nie chciał kusić Boga. Chciał pokazać, że On jest w stanie wytrwać wszystko, byleby tylko być posłusznym Ojcu. Powiedział, napisane jest, że nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym Słowem Bożym. Tutaj Jezus porównuje chleb do Bożego Słowa, które pochodzi z ust Bożych. Dalej też znowu diabeł poddaje następnej próbie. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołu swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą. Przepraszam. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wszechświat i rzekł do niego, dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Widzimy sztuczkę i chytrość szatana. Pokłoń się dla mnie. A kim jest Jezus? Kim był? Przecież był zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. Do Niego należy władza. Ale szatan mówi, oddaj dla mnie swoją władzę. Poddaj się dla mnie, a dam Ci wszystko, co zechcesz. Wszystkie bogactwa tego świata. Czyż to nie jest kuszące dla nas jako ludzi? Wielu ludzi gotowi oddać życie swoje za te ziemskie dobra i dobrobyt i szczęście tutaj na ziemi. Ale czy warto? Naszym zadaniem jest budować Boże Królestwo. Wszystkie dobra, które posiadamy, to posiadamy od Boga i dziękujmy Bogu za to, i nie mamy się z czego cieszyć i radować, że jakobyśmy to my sami zdobyli poprzez własny rozum, wykształcenie, doświadczenie. Nie. To wszystko mamy dzięki temu, który nas zbawił, uratował. I tak my mamy podchodzić do tego. To wszystko jest Boża łaska i Boża miłość, która nam jest darowana w Jezusie Chrystusie. Jezus cały czas, będąc tutaj na ziemi, nauczał o tym, że proroctwa, które były zapisane w Starym Testamencie, w większości wypełniły się na temat Jego. To jakże nie wierzyć w to Słowo Boże, skoro ono było już skompletowane. Stary Testament 400 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa zostało już spisane. Już było można dla narodu izraelskiego poznać te prawdy na temat Mesjasza. Ale widzimy, że do nich to wszystko nie dotarło. Bo oni chcieli mieć króla, przywódcę, który by był Mesjaszem, który by poprowadził ich do wyzwolenia Rzymu i też zapanować nad całym światem. Chodziło o im o te ziemskie dobra, materialne, o dobrobyt i szczęście tu na ziemi. Oni nie chcieli takiego Mesjasza, który przyszedłby tutaj w słabości, jako ta ofiara odkupieńcza za nasze grzechy. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, kiedy to dwaj szli z miasteczka Emaus, Jezus im wyjaśnił, przystąpił do nich i wyjaśnił im o tym, że to wszystko w taki sposób miało się stać. Bo nawet oni nie rozumieli tego, dlaczego Jezus umarł na krzyżu. A jeden z nich, od 18 wiersza czytamy 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć, ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i odpowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniały, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko, jak kobiety opowiedziały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Mojżesz nie miał tego, Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykłada im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Nawet widzimy, uczniowie nie byli pewni tego, że Jezus zmartwychwstanie, że Jezus jest tą ofiarą odkupieńczą, chociaż cały czas, będąc z nimi tutaj na ziemi, o tym mówił. W liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale od 3 wiersza czytamy: Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Tak jak już mówiłem, Biblia była pisana, Stary Testament, i skompletowana 400 lat przed przyjściem Chrystusa. Natomiast pisana była przez 1500 lat i przez 40 autorów, a jednak jest spójna. Nie ma tak, że coś w niej nie pasuje i nie wchodzi w całość jakby Starego i Nowego Testamentu. Ale wszystko jest powiązane z sobą. Mamy przecież 66 ksiąg, 39 Starego Testamentu i 27 Nowego. Nowy Testament został skompletowany w 100. roku już naszej ery. Także mamy całe pismo kompletne. A czytaliśmy, mówiliśmy, że Pismo Święte to jest Słowo Boże. To jest miecz obusieczny, którym mamy się bronić i przez który też głosić tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli ktoś z nas skończył jakąś szkołę, czy zdał na przykład prawo jazdy i ktoś powiedział jemu ustnie, ty zdałeś, ty dostałeś dyplom, ty dostałeś doktora, czy to wystarczy? No niestety nie. Ustne wypowiedzi się nie liczą, jeżeli nie ma pieczęci i podpisu. Biblia jest pieczęcią. Pieczęcią Boga zapieczętowaną przez krew Jezusa Chrystusa. Pieczęcią Ducha Świętego, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy na Kościół. Jakże nie wierzyć, że to jest Boża prawda i to jedyna prawda, do której nie można nic dodać ani ująć. Narodziny Jezusa zostały zapowiedziane, że narodzi się z Panny w księdze Izajasza w 7 rozdziale 14 wierszu czytamy: dlatego Pan sam da wam znak. Ono Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. 700 lat. Skąd prorok mógł wiedzieć? 700 lat przed narodzeniem Chrystusa powiedział, że narodzi się z Panem. Prorok Izajasz. I jakże dziś ktoś może podważać Biblię, skoro to wypełniło się? Mało tego, śmierć dzieci, która jest opisana w księdze Jeremiasza, w 31 rozdziale, 15 wiersz. To mówi Pan, słuchaj, w Rama daje się słyszeć i lament, gorzki płacz, Rachel opłakuje swoich synów i nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. 500 lat przed Chrystusem. To był czas, kiedy naród izraelski poszedł do niewoli babilońskiej. Jeremiasz w tym czasie był prorokiem. On działał w tym czasie. Później, jak wiemy, za czasu Cyrusa został naród judzki posłany do tego, żeby budować, odbudować świątynie i mury. Było można im wyjść z tego, z tej niewoli babilońskiej. Była taka możliwość. Nie wszyscy jednak skorzystali. Daniel, prorok, który był też tam na wygnaniu, mówi o tych 70 tygodniach, jeżeli chodzi o władcy pomazańcze. Daniela, to jest 9 rozdział, od 25 wiersza czytamy. Ty zaś wiedz i rozumiej, od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima do władcy pomazańca, 7 tygodni i 62 tygodnie zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach jednak pełnych ucisku. A po 62 tygodniach pomazanie zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi i do końca wojny powstaną zamierzone spustoszenia. Otrwali on przymierza dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ostanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmu. Na skrzydle świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Tutaj Daniel zapowiada wyjście to z niewoli i odbudowę świątyni, od którego czasu należy liczyć ten czas przyjścia śmierci Mesjasza. W tym czasie władcami był Cyrus, jak już mówiłem, i wyjście pierwsze to było w 537 roku przed naszą erą, co jest zapisane w księdze Ezdrasza w pierwszym rozdziale. Później był dekret wydany przez Dariusza w księdze Ezdrasza w 6 rozdziale jest zapisane. Następny dekret był wydany Artaksesa w 458 roku przed naszą erą. I jeszcze drugi dekret Artaksesa w 445 roku przed naszą erą. I liczy się ta data przyjścia narodzin Jezusa i Jego śmierci od tego 445 roku. Czyli te 69 tygodni to trzeba liczyć 7 tygodni, dodać te 62 tygodnie, to będzie 69 tygodni i pomnożyć to przez 7 i wtedy mamy 483 lata. A jeżeli chodzi o te 483 lata, a tu 445, to one przekraczają tą starą do nowej ery i wtedy wychodzi jeszcze rok zerowy i 39 lat. Jeszcze są lata przestępne, które należy liczyć, bo kalendarz żydowski liczył się w tamtych czasach po 360 dni. Nie tak jak nasz kalendarz po 365 dni, a ten po 360 dni i jeszcze było 6 lat przestępnych. I tutaj jest obliczone dokładnie, że śmierć Mesjasza nastąpiła w 32 roku. To jeszcze trzeba dodać pół roku, kiedy on został ukrzyżowany. Zobaczmy, jak dokładnie można było to wszystko obliczyć, jeżeli chodzi o te proroctwo Daniela. Mało tego, jak wiemy, w księdze Izajasza jest też napisane o tym Odkupicielu Jezusie Chrystusie w 53 rozdziale, że On został do przestępców zaliczony. Czyli to wszystko się wypełniło, że On miał być tutaj na ziemi jako ta ofiara przebłagalna za nasze grzechy i On to poniósł grzech za wielu i wstawił się za przestępcami, a wcześniej w 12 wierszu 53 rozdziału: dlatego dam mu dział wśród wielkich i z musztarzami będzie dzielił głupych za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. Także bardzo dużo jest tych proroctw, które, jak sam Jezus mówił, wypełniły się i one się dalej jeszcze wypełniają. Także nikt nie jest w stanie podważyć tego, co się tyczy Jezusa i Jego proroków. To jakże by dzisiaj dla nas nie wierzyć? W liście drugim Piotra czytamy w pierwszym rozdziale od 19 wiersza, że mamy jednak mocniejszą prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia, nie z woli bowiem ludzkie zostało kiedyś przeniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Także proroctwa są prawdziwe i święte. Dla porównania, Koran jest pisany przez jedną osobę. Natomiast Biblia, jak mówiłem, była pisana przez 40 osób. jak mówiłem, jest spójna i jest prawdziwa. I mamy Bożą obietnicę, że będziemy dziedzicami Bożego Królestwa i współdziedzicami Chrystusa. Tylko trzeba wytrwać z Nim do końca. W liście do Rzymian w 8 rozdziale 17 wierszu czytamy: jeśli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Mamy Boże obietnice, że będziemy wraz z Nim żyć w chwale. Będziemy mieć dziedzictwo wspólnie z Jezusem Chrystusem. Czy to jeszcze dla nas za mało? Myślę, że jest wystarczające po to, żeby żyć tym Słowem Bożym i też walczyć Słowem Bożym tutaj na ziemi i wytrwać w wierze do końca, a będziemy tam żyć wraz z Chrystusem i Bogiem i cieszyć się Jego obecnością. To jest dla nas darowane przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.